Witam na wycieczce po gminie Goleszów. Proponuję na początku przejażdżkę na górę Chełm. To niedaleko stąd. Powinni mieć Państwo przy sobie mapkę. Proszę na nią spojrzeć i prześledzić trasę. Na wzniesieniu tym znajduje się ośrodek turystyczny, a przy nim parking. Zostawimy tam samochód i przejdziemy się po wzgórzu. Ze szczytu Chełma rozciąga się panorama na Goleszów i otaczające go Beskidzkie Szczyty. Na czas przejazdu proszę wcisnąć pauzę i wznowić nagranie po znalezieniu się na miejscu. Proszę stanąć plecami do bramy, a następnie proszę ruszyć przed siebie w kierunku betonowego słupa z antenami. Na dobry początek pytanie. Kto z Państwa nie marzył o lataniu? Tak myślałem. Wszyscy pragniemy poczuć tę swobodę. W Goleszowie w latach 30. ubiegłego wieku swoje fascynacje lotnictwem zrealizowało ponad 1500 młodych ludzi. A wszystko zaczęło się od śmierci bardzo popularnych polskich pilotów Żwirki i Wigury. 11 września, nomen omen, 1932 roku ich samolot rozbił się niedaleko stąd, dokładnie pod Cieszynem po czeskiej stronie. Wkrótce harcerze dostrzegli walory Chełma i w 1934 roku harcerska szkoła szybowcowa wystartowała. Po 2 latach szkoła spoważniała i stała się Śląską Szkołą Szybowcową Ligi Obrony Przeciwpowietrznej i Przeciwgazowej. Tu już nie było żartów. Wraz ze Szkołą Lotnictwa z Aleksandrowic i Bielską Wieżą Spadochronową przygotowywała lotników wojaków. Podczas II wojny wielu pilotów szybowców Wrona lub Salamandra kosiło wroga w Spitfire'ach lub Liberatorach. Zanim zejdziemy z góry, proszę przyjrzeć się rozległej panoramie. Idąc w kierunku betonowego słupa, po lewej stronie, czyli na południu, widzimy w Dolinie Goleszów. Dalej, na horyzoncie, garby Beskidu Śląskiego z Czantoriami na czele. Z kolei po prawej mamy pofałdowane Pogórze Cieszyńskie. Piękny krajobraz. Popatrzmy jeszcze przez chwilę i dalej w drogę. Jedziemy do Pszczelego Miasteczka. Na czas przejazdu proszę wcisnąć pauzę i wznowić nagranie po znalezieniu się na miejscu. Jesteśmy przed miasteczkiem. Zapraszam do najpiękniejszej pasieki na Śląsku. Proszę oglądać ule z pewnej odległości i nie wchodzić tam, gdzie ustawiono ostrzegawcze tabliczki, bowiem owady mogą się zdenerwować. Proszę usiąść, jeśli to możliwe, na którejś z ławeczek, a ja opowiem Państwu o Pszczelim Miasteczku, jego założycielu Janie Gajdaczu i o samych pszczołach. Jan Gajdacz to człowiek zwykły i niezwykły zarazem. Zwykły, bo całe życie przepracował jako cieśla w pobliskiej cementowni. Niezwykły, bo ze swojej fascynacji uczynił sztukę. Stworzył Pszczele Miasteczko, coś unikatowego nie tylko w skali Polski, ale i całej Europy. Jak wyglądała ta droga od kilku uli do całkiem sporego miasteczka? Pan Jan, kiedy na stałe osiadł w Lesznej Górnej, zaczął podpatrywać sąsiada pszczelarza. Po niedługim czasie postawił w ogrodzie kilka uli. Pod koniec lat 60. zeszłego wieku upatrzył sobie na pasiekę nieczynny kamieniołom. Postanowił, że zapełni go niezwykłymi ulami. Zaczął budować ule w kształcie góralskich chałup, wiatraków, ratusza, kościoła czy młyna. Każdej zimy konstruował 2. Po latach okazało się, że przy czeskiej granicy wyrosło całkiem niezłe miasteczko – Pszczele Miasteczko. Niektórym wydaje się, że ten bzyczący gród potrafi być niebezpieczny. Pan Jan przekonuje, że nie ma nic zdrowszego od pszczelego urządlenia. Sam aplikuje ich sobie rocznie ponad 150 i za każde pszczółce dziękuję. szczelim miasteczku, poza wyjątkowymi ulami, możemy zobaczyć wystawę sprzętu pszczelarskiego. Pan Jan prezentuje pokaz miodobrania. Bardzo ciekawie opowiada także o właściwościach leczniczych miodu i działaniu świec woskowych. Zainteresowani mogą nabyć miody, świece i nalewki. A teraz kilka słów o pszczołach. Ich hodowla jest nie lada sztuką. Początkowo nasi przodkowie zbierali miód dzikich pszczół. Z biegiem czasu ludzie zaczęli je hodować. Gdzie? W wydrążonych dziuplach drzew, czyli barciach. A zbieraniem miodu zajmowali się bartnicy. Dzisiaj króluje pszczelarstwo, a więc hodowla w ulach. Oczywiście pszczoły hoduje się przede wszystkim dla miodu. Pszczelarz z jednego ula może pozyskać od 8 do 10 kg. Są różne jego gatunki. Spadziowy pochodzi ze słodkich soków drzew i krzewów oraz z odchodów małych owadów. Niby B, a pyszny. Nektarowy produkują pszczoły z kwiatów. No i jest jeszcze mieszany. Pszczoły wypracowały swój specjalny język. Przypomina on taniec. Odkryto, iż pszczoła zwiadowcza przynosi towarzyszkom w ulu aż 5 informacji. Między innymi o gatunku kwiatu i odległości od niego. Na koniec jeszcze jedna ciekawostka. Zasięg lotu tych pracowitych owadów nie jest jednakowy. U odmiany afrykańskiej to tylko 500 metrów. U naszych około 3 kilometrów. Najdalej od ula odlatują pszczoły ukraińskie, do 13 kilometrów. Tyle o bartnictwie, pszczołach i tym fascynującym miejscu. Czas na wizytę w Izbie Regionalnej u państwa Brzezinów na stoku Goruszki. Po dotarciu na miejsce proszę wejść do izby. Nagranie wyzwoli się samo dzięki znacznikowi radiowemu. Na czas przejazdu proszę wcisnąć pauzę i wznowić nagranie po znalezieniu się na miejscu. Zapraszam Państwa na spotkanie z żywą historią. Zwiedzimy stary dom państwa Brzezinów na stoku Goruszki. Obecnie jest to izba regionalna. Po wejściu do środka zatrzymajmy się w sieni i oddajmy głos gospodarzowi tego miejsca.
No jak się tu wchodzi do tej sieni, no to już w tej sieni są takie te stare urządzenia, narzędzia, które były potrzebne w gospodarce. Nie? I takim ważnym były te żarna, na których się mieliło zboże na chleb. Nie? Wiadomo, że później jeszcze to było trzeba przesiąć, tam trochę poprawić. No i piec chlebowy, i tam się piekło. To jest takie zwykłe sklepienie i tam się napoliło drewnem. No i później była łopata, bo ta nie szło ręki dać, bo by spoliło. Nie? I zawsze się piekło kilka bochenków, bo do jednego bochenka by tam było szkoda napolać tego. Nie? No i później były słomionki. No i piekło się na cały tydzień. No. I później na przykład była szpajska. Nie? Taki mebel, bo teraz są lodówki, a kiedyś nie było prądu, bo tu u nas prąd był dopiero po II wojnie światowej, no i była szpajska. Wiadomo, że tu nie było na przechowywanie tam mięsa, czy tam kiełbasy, no taki powidła, sól, ryż, mąka, jakiś tam smalec, czy masło, czy coś. No tu jeszcze są w rogu przyrządy do prania, no to są takie tarki, kiwaczka, no i taki w sieni jeszcze takie różne lampy naftowe wisiały, czy jakiś tam rower stoł, taka ławka na to, nie? No i z tej sieni się wchodziło do kuchni albo do komory, nie?
Skorzystajmy z zaproszenia gospodarza i wejdźmy w lewo do kuchni.
Kuchnia to była taki pomieszczenie, gdzie praktycznie się żyło, nie? Bo w kuchni była babcia, miała łóżko i rodzice i na przykład ja jako mały już też był, bo tu jeszcze były takie na przykład na huśtawkę, na konia, nie? A dlaczego to było tak fajnie? Bo w kuchni był piec i było zawsze w zimie najcieplej, nie? Gorzej było przez lato, nie? Bo było trzeba ważyć obiad, bo nie było gdzie ważyć, tylko na tym piecu się ważyło, bo nie było ani gazu, ani elektryki. No i takie życie rodzinne się w kuchni po prostu toczyło. Są tu takie różne rzeczy, bo wiadomo, żelazka były na dusze, które było trzeba grzać na, albo na piecu, albo tu. Kole pieca były takie różne warzeszki, rogulki, gorczki, pokrywki, czy na sól, czy na takie rzeczy, ławki, wirówki. No i w kuchni był też taki kącik czystości, bo wiadomo, że na tej blasze było trzeba tę wodę nagrzać, wlać tam, umyć się i czy tam ogolić, czy no jako taki lawór, miednica do golenia. Później był taki kredens, to były różne takie sztućce i gorki, gorczki, no i młynki na tym. No w kuchni, bo takim pierwszym młynkiem to był taki moździerz, nie? Po prostu, żeby ziarenka rozdrobnić tam kawy, czy pieprzu, czy coś, nie? No i też stół, ława.
Zapraszam teraz do kolejnego pomieszczenia, do izby.
No i z tej kuchni to tak pokrótce się później przechodziło do izby. Izba to już było takie pomieszczenie, traki trochę lepsze, bo teraz już to tu jest trochę inaczej zrobione, bo kiedyś tu były dwa łóżka i przeważnie rodzice tu spali, a tam babcia, dziadek w kuchni, a ja też na przykład miał dodatkowe łóżka albo z rodzicami spałni. No i tu mamy strój cieszyński, no i szafa, no to stół taki tu też kredens, już na taki trochę lepsze gorczki, gorneczki. No i maszyna do szycia, bo też była w każdym domu, bo wiadomo, nie kupowało się, tylko jak się coś, to było trzeba scerować, nie? Tam galaty czy koszule, kołyska, taki lustro, no. Tu jeszcze jest tak otruwła, to jest taka skrzynia wianno, nie? Jak tam pani wychodziła, czy jakoś za mąż, to się dawało wianno, nie? To się nazywało u nas truwła. No i takie tam różne jeszcze stare adaptery, płyty, obrazy.
Wróćmy teraz do sieni i przejdźmy do pomieszczenia na wprost, do komory.
A komora to zaś jest taka część bardziej gospodarczo, nie? Tu zaś były taki, tu jeszcze tam mój tata miał taki imadło, narty, tu taki oto, nie? Na przykład na robienie mermulady do przecierania owoców. Tu jest do czychrania wełny, też taki popularny u nas, bo kiedyś u nas były barany, owce, nie? I to było też fajne, bo barana się ostrzygło, te wełnę się wyprało, później się tu rozczosało, czyli rozczychrało i na kołowrotek nitka była, na kołowrotku, tu było ten kołowrotek tam w kuchni też, no i wtedy babcia, czy tam ktoś, mama sztrykowała, czyli robiła różne czopki, szaliki, rękawice, swetry, no wszystko. No i tu jeszcze taki uprząż do konia, uprząż na przykład do krowy, czyli do takiego jakby. Bo jak było takie małe gospodarstwo, to zaś do takiej siły pociągowej używali krowy. No i stare narty, tu takie różne heble, świedry, nie? Bo na przykład takie drzwi oto czy coś, to tam gospodarz se sum zrobił, nie kupował. Czy tam jakieś orstewki, no tu cep, no tu są właśnie te łopaty chlebowe. Tu jest taka prasa do wyciskania soków, bo też kiedyś się robiło soki, bardzo prosto, nie? Taki koryto na prosioka zabijani. Bo jeszcze jak ja chodził do podstawówki, to praktycznie w każdym domu były zabijaczki i te zabijaczki się zawsze robiło w grudniu. Po prostu jak była zima, nie? No to tak pokrótce. No.
Dziękujemy gospodarzowi za ciekawe opowiadanie o życiu na śląskiej wsi. Żegnamy pana Brzezinę, życząc wszystkiego najlepszego i jedziemy pod Kościół Ewangelicki do centrum Goleszowa. Na czas przejazdu proszę wcisnąć pauzę i wznowić nagranie po znalezieniu się na miejscu. Stoimy przed Goleszowskim Kościołem Ewangelickim. Zwolennicy protestantyzmu pojawili się na Śląsku Cieszyńskim, a więc i w Goleszowie, już w latach 30. XVI wieku. A pod koniec tego stulecia przejęli prawie wszystkie kościoły katolickie. Radość ich nie trwała długo. Kontrreformacja przegnała ewangelików z zajętych świątyń. Zaczął się czas prześladowań. Protestanci musieli się modlić w ukryciu. W 1709 roku sytuacja ewangelików w całym ówczesnym cesarstwie austriackim nieco się poprawiła. Cesarz łaskawie pozwolił wybudować w Cieszynie Kościół Jezusowy. Marsz z Goleszowa do wytęsknionej świątyni z pewnością nie był uciążliwy. W 1781 roku cesarz Józef II wydał tak zwany patent tolerancyjny. Wreszcie można było budować luterańskie domy modlitwy. W Goleszowie szybko się zmobilizowano i postawiono mały drewniany kościół. W roku 1793 postanowiono wybudować nowy, murowany. To właśnie świątynia, przed którą stoimy. Prace przeciągały się, gdyż wskutek nieurodzajnych lat mieszkańcy po prostu klepali biedę. Na szczęście książęta cieszyńscy Albert i Maria Krystyna ofiarowali drewno budowlane. Za pozwoleniem władz zbierano dary na budowę nawet u ewangelików na Górnym Śląsku. Żadne źródła nie podają, kiedy budowa została zakończona. Kościół, jak przystało na świątynię ewangelicką, jest surowy. Proszę zwrócić uwagę, iż fasada świątyni jest pozbawiona zdobień. Nie ozdoby były jednak najważniejsze. Wierni wreszcie mieli swój kościół, a przy nim plebanie i szkołę. Ostatnim miejscem, które zwiedzimy, będzie gminny ośrodek kultury. Mieści się tam Izba Oświęcimska, miejsce szczególne. Zapraszam. Na czas przejazdu proszę wcisnąć pauzę i wznowić nagranie po znalezieniu się na miejscu. W czasie II wojny światowej w Goleszowie istniał obóz koncentracyjny, filia obozu Auschwitz. Zapraszamy Państwa do wysłuchania opowieści pana Pawła Stanieczka, świadka martyrologii więźniów koncentracjonslager Goleszał.
Znajdujemy się w izbie zwanej Izbą Oświęcimską, a to dlatego, że w Goleszowie była filia obozu oświęcimskiego. Została założona w połowie lipca 1942 roku i trwała ta właśnie filia tego obozu jako podobóz goleszowski do 21 stycznia 1945 roku. Dlaczego akurat w Goleszowie? No po prostu dlatego, że była tu cementownia, a w związku z tym, że wtedy nawet w czasie okupacji tego cementu bardzo brakowało, dlatego wpadły władze nie tylko oświęcimskie, ale i te władze nazistowskie na taki pomysł, żeby wykorzystać właśnie Goleszów na tą filię tego obozu. I rozpoczęto właśnie przygotowywać w tych tak zwanych starych piecach, to jest tu widoczne na tej planszy, ten budynek stoi po dzień dzisiejszy i tu umieszczono początkowo od 200-400 aż do 1058 więźniów. Taki stan był pod koniec 1944 roku. Więźniowie mieszkali właśnie w tym budynku. W 99% byli to sami Żydzi. Więźniowie pracowali głównie na terenie cementowni, gdzie podzielono ich na tak zwane komanda. Więc pracowali głównie na terenie cementowni, ale przede wszystkim w kamieniołomie. Wyżywienie było bardzo marne. Jeżeli powiem, że więzień otrzymywał na śniadanie 250 dekagramów chleba i pół litra kawy zbożowej, względnie herbaty, natomiast na obiad tylko jednodaniową zupę, gdzie mogła być ewentualnie jakaś mięsna wkładka do tej zupy, to wszystko i na kolację tak samo jak na śniadanie. A trzeba przyznać, że w kamieniołomie całe to tak zwane komando, czyli ten oddział, tak jakby posługując się terminologią wojskową, kompania, była podzielona na mniejsze grupy, 6 do 8 osób, ale na każdego przypadało 6 ton kamienia. Jeżeli ktoś tego nie wykonał, to nie otrzymywał jedzenia. No więc dlatego zwracano się z prośbą do tego komendanta obozu, żeby po prostu dodać te racje żywnościowe, ale niestety nie miało to żadnego efektu. Komendantów było tu sporo. Między innymi odbył się taki proces takiego komendanta, który się nazywał Mirbach. Mianowicie, co takiego się stało? Był taki więzień żydowski, któremu się udało zbiec z Goleszowskiego podobozu i doszedł aż pod Pragę i tam się znalazł jakiś kapuś, tak, hitlerowiec jakiś, który po prostu powiedział, że jest tu taki facet, podejrzewa, że jest to prawdopodobnie jakiś więzień. Aresztowali go, przywieźli go tu do podobozu Goleszowskiego, zbudowali szubienicę i ten komendant tego obozu, właśnie ten Mirbach, o którym wspomniałem, go powiesił. My tu mamy odpisy na przykład protokołu, gdzie więzień został zastrzelony przez SS-mana. Jak to wyglądało? Że ja to widziałem. Nie? Dlatego, że mój ojciec pracował cały czas z tymi więźniami. No i tam szedłem, tam gdzie ojciec pracował. No jak to wyglądało? To wyglądało w ten sposób, że jakiś ten SS-man uparł się na jednego więźnia. No i koniecznie najpierw go tłukł, ale chciał go po prostu zastrzelić. No więc nie mając jakiejś innej możliwości, po prostu zrobił tak, że ściągnął mu tą więźniarską czapkę i przerzucił przez tak zwaną postenketę. Postenketę to była taki łańcuch, no łańcuch to był albo i kolorowe też to było, tak jak dziś drogi się oznacza, jakiś wykop jakiś, nie? No i koniecznie chciał go tam za tą postenketę no wyrzucić, nie? Ten oczywiście wiedział, co go czeka, dlatego nie chciał iść, uciekał, ale on za nim złapał go, w końcu wyrzucił mu czapkę, ale też to się nie udało, no to go złapał, kopnął mu za przeproszeniem w tyłek i ten poleciał te 3-4 metry, wyciągnął pistolet i go zastrzelił. Dobrze, teraz może przejdziemy to, co tu jest. Co to jest? To. Mianowicie, w roku 1943 przybył do Goleszowa więzień, który się nazywał Jean Bartichan. To był Francuz z pochodzenia. Za udział w ruchu oporu dostał się do obozu oświęcimskiego i w 1943 roku dostał się tu właśnie do Goleszowa. Początkowo pracował właśnie w kamieniołomie, ale potem się okazało, że ma bardzo wielkie, no powiedzielibyśmy, wielkie zdolności plastyczne. Po prostu potrafi malować, rysować. I za zgodą tego szefa tego obozu, podobozu goleszowskiego, narysował na ścianach tamtego domu, gdzie oni ci więźniowie mieszkali, 6 takich grafik. To jest wszystko narysowane specjalnym rodzajem węgla na ścianie, na normalnej takiej ścianie jak ta. Nie? Tylko że w oryginale te obrazy są od 3,5 metra długości do 1,70 metra szerokości. Gdzie one się teraz znajdują właśnie? Znajdują się w tej chwili w Muzeum Oświęcimskim, zostały tu z Goleszowa zdjęte i tam poddane renowacji. Prawie są gotowe. Ale wracając do tego autora, tego Jeana Bartichana, on zmarł mając 29 lat. Ale z czym to się wiąże? Wiąże się to z historią likwidacji tego podobozu goleszowskiego. I rozpoczęła się likwidacja tego podobozu. 19, 20, 21 stycznia 1945 roku. Akurat to dobrze pamiętam, bo ja miałem wtedy urodziny 21 stycznia. 12 lat skończyłem i cała ta kolumna szła koło naszego domu. Jak to się odbyło? Część tych więźniów załadowano na wagony towarowe, no te byczoki to się tak u nas tu popularnie mówi, no i po prostu wywieziono w głąb Rzeszy, do obozów na terenie Niemiec i Austrii. Natomiast resztę, przypuszczamy, że około 700, może nawet więcej tych więźniów, pędzono z Goleszowa aż do Wodzisławia zimą 21 stycznia o godzinie 4 przechodzili koło naszego domu. Oczywiście, że po drodze zginęło kilkadziesiąt, jeżeli nie więcej. W tej chwili pierwszy taki grób mamy w Dębowcu, gdzie spoczywa 19 więźniów goleszowskiego podobozu, a następny w Kończycach, gdzie jest aż 130. Potem niestety były te pojedyncze tego, ale nie udało się do dnia dzisiejszego tego dokładnie ustalić.
Pora się już rozstać i podziękować Państwu za wspólną wędrówkę po gminie Goleszów. Wycieczka została stworzona dzięki Śląskiemu Systemowi Informacji Turystycznej, współfinansowanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Prosimy o zwrot urządzenia do punktu informacji turystycznej. Zapraszam do zwiedzenia innych pięknych miejsc na Śląsku Cieszyńskim.